Piotr Szulkin, Król Ubu. Król Ubu to jest właśnie taki wrzask, żeby się rozładować.
Ten film jest wrzaskiem, aczkolwiek nie używa wrzasku, bo ja nie lubię, jak ktokolwiek krzyczy, nie lubię w ogóle, jak ktoś głośno mówi. Także nie ma tego wrzasku, natomiast jest krzykiem w przenośni. To, co wyraża, tego faktycznie trudno skategoryzować jako szept. Jest on krzykiem o dosyć skomplikowanym przesłaniu.
Ja bym powiedział, że jednak nieskomplikowane przesłanie. Wszystko jest nie tak, jak miało być.
Ale wie pan, to jest protest przeciwko temu, że my ten świat tworzymy. I to jest dosyć istotna warstwa tego filmu, że to nie jest tak, że ktoś nam narzuca nasze słabości, tylko że my jesteśmy współtwórcami tych słabości, bądź z naszych słabości to się wszystko bierze. I tutaj nie ma tego uzurpatora, który by to wszystko wziął za gębę i trzymał i przyduszał karki do ziemi. Król Ubu jest, ale jest sam w sobie dosyć pokraczną i śmieszną postacią, którą wystarczy, tak samo jak on obejmuje władzę za pomocą małego psztyczka, tak samo jego można obalić za pomocą małego psztyczka. Tyle, że przypuszczalnie, że gdyby ktoś chciał tą jego władzę obalić, to po to, żeby stać się kolejnym satrapą, ku obojętności tłumu, który w filmie symbolizuje społeczeństwo.
Ale wbrew temu, czego uczy nas historia, przynajmniej w podręcznikach tych szkolnych, o tym, że pewne rewolucje zwyciężają, a tradycje Europy na przykład bardzo chętnie powołują się dziś na rewolucję francuską, pan mówi nie, nieprawda. Rewolucje wynikają z powodu braku piwa i braku pieniędzy na to piwo, a na czele tych ruchów rewolucyjnych nie stają szlachetni działacze, tylko drobni cwaniacy, pijaczkowie, którzy są tacy sami jak ci, którzy wynieśli ich do władzy.
Wie pan, tak jak pan wie, zawsze po karkach ludu, którym brakuje chleba, czy bułeczek, czy ciasteczek, jak chciała Maria Antonina, rewolucja się wspina do góry. I to, co się z nią później dzieje, to już jest zupełnie inna historia. Hasła rzucane w trakcie rewolucji bardzo często się przemieniają w ich odwrotność. To, że one w historii zostają jako te pierwociny, że jest wolność, równość, braterstwo, to tak naprawdę do tego dochodzimy, nie wiem, nieraz 100, nieraz 150 lat, nieraz 200 lat, po tym jak ta rewolucja realizowana w imię tych ideałów istniała.
Musimy zapomnieć o tych trupach, o tych dzieciach zjedzonych przez rewolucję?
Dla mnie to, co jest istotne, to jest analizowanie tych małych ludzkich słabości, małych ludzkich podłości oraz tego podmiotu rewolucji, którym jest społeczeństwo, które jest tak strasznie bezwolne i które daje robić ze sobą właściwie co się chce. Że wystarczy paru krzykaczy, żeby kierunek rewolucji kompletnie zmienić i obrócić jego ostrze przeciwko tej zbiorowości, która niby taką czy inną ideę wolności, swobody, zmiany wywalczyła.
Dlaczego pan nie daje szans tym ludziom z Króla Ubu?
Póki życia, póty nadziei. Zawsze możemy liczyć, że coś się stanie takiego, że zaczniemy być piękni, cudowni i wspaniali. Ale też powiedzmy sobie, że nasz bilans, jeżeli już mówimy o Polsce, ten film przecież nie jest tylko o Polsce, jest o świecie. Ale jeżeli się skupimy na Polsce, to ten bilans wypada dosyć dziwnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę światłe ideały, które nam przyświecały i sposób, w jaki to w tej chwili zaczyna istnieć. To było takie strasznie istotne dla końcówki lat socjalizmu, krzyczenie, że w socjalizmie ta podmiotowość społeczna nie istnieje, jesteśmy przedmiotami, prawda? Czy ktoś się w tej chwili zastanawiał, czy ktoś przeprowadził badanie na temat poczucia naszego jako jednostek, jako zbiorowości, jako grup społecznych, naszej podmiotowości właśnie? Na ile mamy poczucie, że możemy stanowić sami o sobie? Przecież jeżeli mamy wyniki wyborów takie, jakie mamy, jeżeli mamy uczestnictwo w wyborach takich, jakie mamy, to przecież nie ma dobitniejszego dowodu na to, że wiara społeczna w to, że my naszymi działaniami możemy coś zmienić wokół nas, jest wiarą istotną statystycznie. Jeżeli te wszystkie statystyki gotowości do aktu wyborczego nie kłamią, a dlaczego miałyby kłamać?